Teraz chciałbym przeczytać słowa, nie jakieś nowe, nie jakieś odkrywcze, nie jakieś w specjalnym sposób ułożone, ale słowa, które zwykle czytamy w okresie przedwielkanocnym, które nam przypominają, jak Jezus Chrystus, chodząc po tej ziemi, przygotowywał się do tego momentu, kiedy odszedł z tego świata w ciele, tak? Najpierw został umęczony, później pogrzebany, a później zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Ale zanim to się stało, to on powiedział bardzo dużo ważnych prawd. Jedną z prawd była prawda o jego śmierci, która była zapowiedziana w proroctwach Starego Testamentu. Nie tylko w proroctwach, ale też w pewnych wydarzeniach ona miała zapowiedź i nawet sam Pan Jezus przywołał takie wydarzenie, rozmawiając z Nikodemem. I to jest zapisane w Ewangelii Jana w 3 rozdziale od 13 do 15 wersetu. Tamten 14 mówi, tak jak i jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, tak, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To taki podstawowy tekst, taki ze szkółki niedzielnej, prawda? Ale mówiący o takiej prawdzie, z którą uczniowie Pana Jezusa Chrystusa mieli nie lada problemy, żeby ją zaakceptować, przyjąć, zrozumieć też dobrze, o co w tym wszystkim chodzi. A przy okazji pada takie dziwne słowo, dziwne sformułowanie, że tak jak Mojżesz wywyższył, podniósł węża na pustyni, tak musi być wywyższony, podniesiony Syn Człowieczy. I rzeczywiście w tym wydarzeniu śmierci Pana Jezusa Chrystusa była wyjątkowa sytuacja, wyjątkowe zdarzenie czy dzieło dokonane. I sam Pan Jezus zasugerował, żeby przyjrzeć się temu, co było wstecz, żeby dobrze zrozumieć to, co miało się stać na krzyżu Golgoty. Ale kiedy tak czytałem historię z Księgi Mojżeszowej o tym, jak to doszło do tego, że trzeba było podnieść tego węża na drzewie, na pustyni, czy na drzewcu, jak niektórzy takie słowo polskie używają, to nie wiem, czy zwracaliście uwagę na to, ale poprzedza opis tego wydarzenia, poprzedza opis, jak Bóg przemówił do Mojżesza, żeby Mojżesz, brakowało wody, żeby Mojżesz poszedł i przemówił do skały. Tak? Ja myślę, że możemy przypomnieć, to jest znana historia, ale możliwe, że ktoś jest pierwszy raz, albo możliwe, że już nam jakoś troszkę z pamięci to odleciało, bo o tych takich podstawowych, fundamentalnych prawdach, o których nawet dzieci uczymy, to nam się zdaje, że my takie dobrze pamiętamy, że już nie warto je przypominać, ale czasem właśnie warto wracać do tego początku. I na przykład 4 Księga Mojżeszowa, 20 rozdział rozpoczyna się historią o tym, jak zabrakło wody, jak lud chciał, oczekiwał od Mojżesza, że Mojżesz uczyni coś na polecenie Boże, żeby ta woda była dostępna. Inaczej był to powód do narzekania, brak wody, inaczej by narzekali jeszcze więcej, tak? I w tym 20 rozdziale, w 9 wierszu, 4 Mojżeszowej, 20 rozdział od 9, może od 8 słowa Boże też. Weź laskę i zgromadź zbór, ty i Aaron, twój brat. Przemówcie na ich oczach do skały, a ona wypuści z siebie wodę. Wydobędziesz dla nich wodę ze skały i napoisz zbór i ich bydło. Mojżesz wziął laskę z przed oblicza Pana, jak mu rozkazał. Zgromadzili tedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich: słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I podniósł Mojżesz rękę swoją i uderzył dwa razy swoją laską o skałę. Wtedy trysnęła obficie woda i napił się zbór oraz ich bydło. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona: ponieważ mi nie zaufaliście, aby mnie uwielbić na oczach synów izraelskich, dlatego nie prowadzicie tego zgromadzenia do ziemi, którą im daję. I później czytamy, że jeszcze tam niektóre wydarzenia nastąpiły i po tym jest historia o jadowitych wężach, tak? A jeszcze, żeby było ciekawiej, to tutaj w 21 rozdziale, kiedy jest od 4 wersetu opis o tych jadowitych wężach, tutaj akurat w tym fragmencie nie ma mowy za dużo o tym, ale w 5 księdze, w 2 rozdziale jest tam napisane, że ten naród izraelski jak ruszył, to później chodził dookoła tej samej góry ileś razy, długo chodzili. I ci ludzie zobaczyli, zrozumieli, że oni krążą w kółko. I zaczęli narzekać. I z tego powodu, później ze względu na ich narzekanie, pojawiły się węże, które ich kąsały. I wtedy Mojżesz dostał polecenie, aby zrobił takiego węża, żeby podniósł. Zdawałoby się zasadne narzekanie, tak? No bo jak mieli iść do ziemi obiecanej, to po cóż krążyć dookoła tej góry ileś razy? Trzeba iść dalej. Ale apostoł Paweł dosyć tak w ciekawy sposób zinterpretował tę historię, bo w liście do Koryntian napisał, w pierwszym liście do Koryntian, że a skała, która im towarzyszyła, to był Jezus Chrystus. Skała, która im towarzyszyła, to był Jezus Chrystus. Nie musimy tego materializować za mocno, że ta skała, że w tej materii. Ale tak apostoł Paweł to przedstawia, mówi, i w obłoku byli ochrzczeni, i w morzu byli ochrzczeni. Jezus im towarzyszył, chociaż nie był w ciele jeszcze na tej ziemi. I później, kiedy czytamy o tym dziwnym postępku Mojżesza, kiedy Bóg wyraźnie mówi do niego: przemów przy ludziach, przemów do skały. To Mojżesz przychodzi i w jaki sposób przemawia? Nazywa ludzi izraelskich, Izraelczyków niepokornymi, tak? Nieposłusznymi, ale sam wcale się nie popisał posłuszeństwem czy pokorą. Bo nie usłuchał głosu Bożego i zamiast powiedzieć, a właśnie na słowo miała popłynąć woda, to on wziął laskę i nawet dwukrotnie tą laską uderzył. I kiedy uderzył i przemówił do tego ludu, popłynęła woda. Bóg sprawił, że woda popłynęła. Tyle, że i w Mojżesza zachowaniu zabrakło posłuszeństwa Bogu. I kiedy Jezus przywołuje tę historię, to pokazuje, jak ważne są pewne sprawy w naszym życiu codziennym. Te nasze decyzje, które podejmujemy, słowa, które wypowiadamy, czyny, które czynimy. Zdawałoby się tak normalnie, tak blisko, tak niewiele chybił. Uchybił poleceniu Bożemu, a tak istotne to było w konsekwencji uchybienie, bo później Bóg przemówił do Mojżesza i do Aarona, powiedział, że ze względu na to, że oni okazali się niepokorni, nieposłuszni Bogu, nie mogli wejść do ziemi obiecanej. To jest obraz albo typ, takie słowo ludzie używają, który zapowiadał o tym wielkim wydarzeniu, które nastąpi w czasie życia Jezusa Chrystusa. W innym miejscu jest powiedziane właśnie, też apostoł napisał, mówi, tamto przyszło na naród izraelski, kiedy wychodzili z Egiptu i na inne te wydarzenia, tamto przyszło na nich po to, żeby dla nas była lekcja. Ale z drugiej strony przyszło jako cień rzeczywistości jako taki zarys, jako zapowiedź, ale rzeczywistość jest w Jezusie Chrystusie. I kiedy szli uczniowie za Jezusem Chrystusem, to kiedy patrzymy na nich, to łatwo im było pójść za Jezusem Chrystusem, kiedy Jezus pokazał, że uczyni cud. To przenikało ich osobowość bardzo mocno. Piotr, kiedy zobaczył, co się stało, kiedy był posłuszny słowom Jezusa Chrystusa, zarzucając sieć na głębi w środku dnia, zgodnie ze słowem Pana Jezusa Chrystusa, że była pełna ryb złowionych. A wiedział, co to znaczy. Oni łowili całą noc, bo wtedy się łowi. To później powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. To ich przenikało, oglądanie cudu, znaku, przenikało ich. Inni uczniowie oglądali cuda, które czynił Pan Jezus Chrystus. Zdawałoby się, wtedy jest Jezus Chrystus wywyższony, uwielbiony, tak? Tak bardzo mocno. Ale kiedy czytamy Ewangelię po kolei i dochodzimy do Ewangelii Jana, do 6 rozdziału, i kiedy dochodzi do tego momentu, w którym Jezus wypowiada się na temat swojej śmierci i co ona będzie znaczyć dla ludzi, i to, że Jego ciało jest przeznaczone, aby być oddanym dla życia ludzi, żeby Jego krew była przelana, aby stała się ożywczym środkiem dla ludzi. Tam jest, powiedział, kto będzie spożywał ciało moje i pił, tak, to będzie żył wiecznie, będzie miał gwarancję życia wiecznego. I te słowa dla wielu uczniów, czytamy, że tam było wielu uczniów, którzy chodzili za Jezusem Chrystusem, stały się słowami nie do zaakceptowania. Nawet jako w żydowskiej kulturze ludzie ulokowani powiedzieli: twarda to mowa, użyli takiego specjalnego swojego określenia, twarda to mowa, kto jej może słuchać. I tam jest takie świadectwo, że wielu z tych uczniów, którzy chodzili za Jezusem Chrystusem, zawróciło i już więcej za Jezusem Chrystusem nie szło. Nawet Pan Jezus zwrócił się do swoich 12 i powiedział: czy i wy chcecie odejść? A apostoł Piotr powiedział wtedy: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa, które darzą życiem. Dla tych uczniów, dla garstki tych uczniów, te słowa nie były ani nieprawdziwe, albo zbyt daleko idące. Dla tych uczniów serca ich były otwarte, uszy były otwarte na słowo. Jeden tylko problem był, że oni tego nie rozumieli. I kiedy czytamy Ewangelię Łukasza szczególnie, to w Ewangelii Łukasza jest relacja o tym, jak Pan Jezus przygotowywał swoich uczniów do zrozumienia tej prawdy. W 9 rozdziale Ewangelii Łukasza jest to opisane. Możemy od 21 wersetu zerknąć. Wcześniej jest o tym, jak Piotr wyznał o Jezusie Chrystusie, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I zaraz po tym Jezus zaczął mówić do nich: Syn Człowieczy, to jest 22 werset, musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie i musi być zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstać, albo wskrzeszony, tak? Ma być. I Jezus wzywa do naśladowania i stawia jakieś określone warunki dla tych, którzy chcieli naśladować Jezusa Chrystusa. Później jest moment przemienienia. Inni ewangeliści o tym nie piszą. Piszą o momencie przemienienia, o tym, jak się stało, że Pan Jezus zabrał 3 apostołów, Piotra, Jana, Jakuba, i oni oglądali. Nie wszystkim apostołom dał zobaczyć to, ale tych 3. Ale ewangelista Łukasz zaznacza jedną bardzo ważną rzecz, że w czasie tego przemienienia uczniowie zauważyli przemienionego Pana Jezusa Chrystusa, Mojżesza i Eliasza, rozmawiających na jeden temat. Bo inni ewangeliści nie napisali, o czym rozmawiali Mojżesz, Eliasz i Jezus. Ale Łukasz to napisał. Łukasz napisał, że Mojżesz z Eliaszem, z Jezusem rozmawiali o tym, że o śmierci Jezusa Chrystusa, o męce. To się nie mieściło tym uczniom za bardzo w głowie. Nawet Piotr zareagował po ludzku, kiedy Jezus powiedział, że musi iść do Jerozolimy, po tym wyznaniu Piotra, tak? Kiedy powiedział, że musi iść do Jerozolimy i musi dużo wycierpieć i później być ukrzyżowanym. To Piotr po ludzku zareagował, tak jak Jezus nazwał, że to z podpowiedzi szatana. Mówi, Panie, niech nie będzie z Tobą tego. A jeszcze kiedy weźmiemy też relacje ewangelisty Łukasza, jak dwaj uczniowie idą w dniu, kiedy Jezus zmartwychwstał, do Emaus i przybliża się do nich Jezus, którego nie rozpoznali na początku. I zapytał, o czym to rozmawiacie? Oni byli zdziwieni, że Jezus, czy On jest jakimś szczególnym, jedynym takim, który nie wie, co się stało? Mówi, co się stało z Jezusem Nazareńskim. Ale później jeszcze jedną rzecz powiedzieli. A my myśleliśmy, że co On ma zrobić? Pamiętamy? Że On odkupi Izraela, odnowi Izraela. To jest świadectwo o tym, na jakim poziomie rozumienia tych słów, które Jezus objawiał o swojej śmierci, byli uczniowie, którzy chodzili około Jezusa Chrystusa. Nie było dane im to poznać. Było im zakryte. Też w jednym miejscu o tym czytamy, że dla nich to było zakryte, że Jezus musi umrzeć i zmartwychwstać, że musi być ukrzyżowany. I tutaj dlatego nieprzypadkowo ewangeliści powtarzają to, że Jezus przed swoimi cierpieniami tłumaczył kilkakrotnie, trzykrotnie przynajmniej tutaj czytamy uczniom swoim, że tak to powinno być. A tamtym uczniom idącym do Emaus zaczął wykładać pisma, począwszy od Mojżesza przez proroków, że tak miało być z Jezusem Chrystusem, z Mesjaszem. Że musiał cierpieć, być odrzuconym, zmartwychwstać. Ale też nie tylko odrzuconym przez niewierzących, przez władze izraelskie tamtych czasów. Ale nawet uczniowie zwątpili. Jezus im to zapowiadał o tym uderzeniu pasterza, słowa ze Starego Testamentu. I jeżeli się uderzy pasterza, to pierzchną owce. Dla nich to było trudne do wyobrażenia. Zresztą Jezus później im powiedział, że się zaprą go. I Piotrowi powiedział, tak, ale a inni mówili, a my się nie zaprzemy. Między sobą się licytowali, a my się nie zaprzemy, nie uciekniemy. I się okazało, że Jezus wiedział o wiele lepiej, co mówi i co będzie. I kiedy mówimy o tym wywyższeniu Pana Jezusa Chrystusa, czasem to jest ten temat, zwłaszcza w wywyższeniu poprzez cierpienie. To jest ten temat, w który nie bardzo chcą wnikać ludzie wierzący, bo łatwiej jest mówić o cudach. Łatwiej jest mówić o Jezusie Chrystusie, który jest w niebie, tak? Czytać 5 rozdział objawienia świętego Jana. Bo to piękne, bo takiego Jezusa chcielibyśmy mieć blisko. I my byśmy chcieli tam siedzieć blisko, może tak jak ci dwaj uczniowie, których w jednej Ewangelii jest powiedziane, matka poprosiła Pana Jezusa, żeby siedli w królestwie po lewej i po prawej stronie Jan i Jakub. A w innej jest napisane, że oni tam podchodzili z taką myślą, tak, żeby siedzieć po prawej. O tak by się chciało w tym chrześcijaństwie naszym żyć. I czasem w obecnych czasach wielu ludzi postrzega tak chrześcijaństwo. Postrzega chrześcijaństwo demonstrującą moc Bożą właśnie w takich emocjach wielkich, w zachowaniu niestandardowym. Ja ze smutkiem czytałem, jak to ktoś z tych już takich daleko odchodzących charyzmatyków głosił to, co na Facebooku ostatnio było, tak? I żona, powiedzmy, pastora wzięła, podarła Pismo Święte podczas tak zwanego przemawiania jej, kopnęła to Pismo Święte. Do tego dochodzi, że nie rozumieją w ogóle, o czym jest mowa w Ewangelii. Myślą, że jak oni się czują tacy naładowani, jak jest taka muzyka głośna, czy takie ciarki chodzą po ciele, kiedy coś się śpiewa, że to jest moc Boża. Apostoł Paweł jakoś dziwnie zauważył, że moc Boża przejawia się w posłuszeństwie do Boga, w miłości do Boga, w oddaniu Bogu, czasem w cierpieniach. Mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Mojżesz kiedyś doświadczył tego w swoim życiu, starotestamentowy, tak, człowiek. Kiedy wychowany został i był kimś, miał władzę, chciał pomóc Izraelowi. I kiedy przejeżdżając zobaczył, że Egipcjanin znęca się nad jednym z ludzi z narodu izraelskiego, to tak zareagował przesadnie w emocjach, że pozbawił życia. Myślał, że to pomoże, ale to nic nie pomogło. To więcej, dosyć szybko sam się musiał wynosić z Egiptu na 40 lat. Ale kiedy Bóg do niego przemówił, to ten Mojżesz już nie chciał iść. Wymawiał się na różne sposoby. Ale poszedł, bo Bóg mu powiedział. Ale o Mojżeszu jest świadectwo przepiękne z tym małym wyjątkiem, o którym czytaliśmy, tym uderzeniem w skałę, że Mojżesz był najpokorniejszym ze wszystkich ludzi na ziemi. A kiedy rozmawiał z Bogiem, to rozmawiał z Nim jakby twarzą w twarz. Tak jasno, taka relacja, bez jakiegoś zarozumialstwa, bez jakiegoś myślenia, że nas tu rozpiera moc Boża, tak? A ta moc Boża przejawiała się rzeczywiście w słabości i Bóg rzeczywiście pokornych ludzi szczególnie ceni, a pysznych, pysznym się przeciwstawia, sprzeciwia. I dlatego prawda o wywyższeniu Jezusa Chrystusa w sercu człowieka wierzącego polega na tym, że nie będziemy w swoich myślach, w mniemaniu swoim rośli bardzo mocno, ale będziemy wiedzieli, na jakim poziomie stoimy w stosunku do Boga, kim jest Bóg. On jest naszym miłującym Bogiem, On jest przyjacielem naszym, ale jest sprawiedliwy, jest święty. I kiedy czytam to, co napisał apostoł Jan w swoim pierwszym liście, mówi, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim ani odrobiny zaćmienia albo cienia. Tak, to jest pierwszy rozdział. Co wtedy to pozwala uświadomić sobie, że to są jakieś inne relacje, aniżeli niektórzy ludzie próbują zbudować. Jezus jest przyjacielem, to tak. Jezus dla Jana był przyjacielem. Jan w swojej Ewangelii nawet napisał, że uczeń, którego miłował, Jezus tam zapytał też Jezusa o pewne rzeczy. Ale kiedy Jan zobaczył Jezusa Chrystusa w chwale, w objawieniu świętego Jana czytamy to, jak on tego przyjaciela swojego powitał. Przyszedł i tak go uściskał mocno. Nie, tam coś zaistniało innego, ale to nie znaczy, że zabrakło tam miłości, czy szacunku, czy przyjaźni, czy dobroci. Niczego tam nie zabrakło. Ale Jan sobie uświadomił, że Jezus jest tak wspaniałym Bogiem, kimś wyjątkowym, że On nie może nic innego zrobić, ale napisał, padłem do nóg Jego jak nieżywy. To też warto wziąć pod uwagę ludziom wierzącym. To nie chodzi o oddawanie pokłonów w świątyni. To nie chodzi o zwykłe gesty jakieś, nie. Ale chodzi o to, żeby chodzić w życiu swoim z dobrym rozumieniem tych naszych relacji z Bogiem, tej przyjaźni, na jakich zasadach ona została uczyniona, jaką ceną ona została wykupiona, jak bardzo powinniśmy to szanować i jak bardzo to powinno mieć wpływ na nasze decyzje w życiu naszym, na nasze zachowanie. Jaki wpływ może to mieć? To ujmuje bardzo ładnie to przykazanie, które zostało wypowiedziane, kiedy uczony w piśmie zapytał Jezusa, które przykazanie jest pierwsze, najważniejsze. I te słowa tak określają. Słuchaj, Izraelu, ja jestem Pan Bóg, który cię wywiódł z ziemi. I tam dalej jest powiedziane o tym. Będziesz miłował Boga Twego z całego serca Twego. Z całej duszy, inaczej całym życiem. Na przestrzeni całego życia, od kiedy masz świadomość, że Bóg tak bardzo przybliżył się i tak dużo zrobił dla ciebie. Z całej siły też jest wspomniane, przynajmniej w jednej Ewangelii to wspomniane. Co to znaczy z całej siły Boga miłować? Iść i gdzieś tam próbować w powietrzu Boga złapać i przytulić do siebie? Nie. Z całej siły to znaczy w swoim życiu swoje siły zadedykować Bogu na służbę. Prawda? Zdarza się, że niektórzy przeżyją całe życie i kiedy już sił nie mają nawet do chrztu przystąpić, oni wtedy chcą oddać swoje życie Bogu. Całe życie słysząc Ewangelię. Kiedy już nie mają sił, żeby do chrztu przystąpić. Oni wtedy chcą z całej siły miłować Pana Boga. Nie, kiedy Słowo Boże dociera do nas nawet w młodości, to powinniśmy pomyśleć nad tym, prosić Ducha Świętego Boga, Jezusa Chrystusa, żeby nam Bóg pomógł zrozumieć, jak możemy nasze siły w życiu naszym wykorzystać, te, które mamy. Później się zdarzy, że nasze siły są coraz słabsze, ale te, które mamy, wtedy, kiedy mamy te siły, jak możemy użyć je w służbie Bożej. I nawet nie w taki sposób, że ja pójdę i zrobię to i to, ale Bóg uczy wsłuchiwać się w głos Boży i wykonywać to, co Bóg chce. Ludzie nieraz chcą robić to, co oni chcą. A Bóg patrzy trochę inaczej. On chce nas używać jako swoich sług, jako tych, których chce posłać do wykonywania swojego zadania. I nawet kiedy nam to nie musi być takie wygodne, nie musi być takie komfortowe. Może przyjdzie nam się robić coś, czego nigdy nie chcielibyśmy robić. Ale wcale to nie będzie trudne, kiedy miłujemy Pana Jezusa Chrystusa całym swoim sercem. Nie będzie trudne nasze siły przeznaczyć na to, żeby iść tą drogą, gdzie spotkamy ludzi, którym będziemy mogli opowiedzieć prawdę o zbawieniu. Prawdę o ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty. Zwykle to nie jest tylko w Kościele. Czasem ludzie zaczynają tak rozumieć, że Słowo Boże jest głoszone w Kościele, przez internet, czasem na ulicy gdzieś tam jest to miejsce, takie szczególne, wybrane, ogłoszone. Ale na co dzień nasze świadectwo też jest tym świadectwem, które możemy złożyć o wspaniałej miłości do Boga. Ostatnio było spotkanie tydzień temu w jednym zborze w Kijowie, tam w tym chramie Mira, nad Dnieprem w tym wybudowanym. I akurat urodziny obchodził Aleksandr Turczynow. I przemawiał na nabożeństwie, na drugim nabożeństwie. Przemawiał, mówiąc o wspaniałości Boga. A że był to dzień, kiedy były jego urodziny, no to na to nabożeństwo pod koniec przybył pan prezydent Poroszenko z żoną, z kwiatami, z orderem, bo odznaczono tego całego Aleksandra Turczynowa, naszego brata w Jezusie Chrystusie. I ten Piotr Poroszenko, prezydent, powiedział, ja już wielokrotnie chciałem przyjść do was tutaj, ale ten taki skromny wasz, mój przyjaciel, a wasz brat, tak był tyle skromny, że nigdy nie chciał mnie zaprosić na nabożeństwo. Nie zdarzyło się, mówi, żeby on mnie zaprosił. My zawsze spotykamy się, rozmawiamy, ale on nigdy... Ale już dzisiaj pomyślałem, że no, taki czas jest... No wiadomo, że chciał wręczyć order. No to już póki jest pewny, że jeszcze może jako prezydent, tak? Ale z drugiej strony, bo są wybory, tak? Ale z drugiej strony przyjść na to nabożeństwo z żoną, zobaczyć jeszcze, tak? I mówi, pomyślałem, że ja przyjdę dzisiaj z małżonką, przyjdziemy tutaj, pobędziemy. No i jej tam więcej mówił. No, w internecie to nawet można zobaczyć, jak ktoś by chciał. I tutaj tak sobie pomyślałem, ależ taki przytek, tak? Prawda, że w zawodowych sprawach trudno jest tam komuś narzucać się z wiarą. Ale z drugiej strony znowuż takie pełne wycofanie, że nic nie powiedzieć i nie powiedzieć ani pół słowa, że fajnie byłoby, gdyby na przykład nasz ktoś znajomy, przyjaciel przyszedł. Niekoniecznie tam strasznie to przyjmował, ale posłuchał Słowa Bożego, popatrzył. Nie tyle baptyści są lepsi od innych wszystkich wierzących, ale Słowo Boże razem, żeby przeczytać. Ja myślę, że może i nam by ktoś tak przytek zrobił, że przeżył z nami ileś lat, zna nas, rozmawialiśmy, przyjaźniliśmy się, a nigdy nie mieliśmy odwagi powiedzieć, słuchaj, ja chodzę do kościoła, dla mnie to jest takie ważne. Był taki moment, kiedy miłość w moim sercu do Boga tak mocno się zapaliła, taka odpowiedzialność, że dla mnie to jest najcenniejsze. Ja chciałbym, żebyś ty zobaczył, jak to wygląda, czy ja chciałbym, żebyś zobaczył, jak prosto to wszystko wygląda, a jak w takiej prostocie Bóg jest w stanie dotknąć serca człowieka. Siły, możliwości, czas. Głos, który mamy. Niektórzy ludzie później tracą głos i nie są w stanie składać świadectwa. Czasem piszą później już tylko. Tam jest jeszcze jedno wymienione. I woli swojej. I z całej woli swojej. Nie wszyscy ewangeliści cztery te słowa wymieniają, ale pada takie słowo. Mnie niektórzy w naszym kościele traktują, że ja jestem tym człowiekiem niedouczonym o poglądach arminiańskich, bo tak zarysowują się takie kalwinistyczne poglądy na temat zbawienia, o tym wyborze Bożym, gdzie człowiek nie ma nic do powiedzenia. Posiłkuje się 9 rozdziałem listu do Rzymian, innymi tekstami. I myślą, że te poglądy, które mają ludzie wcześniej wychowani ze wschodem mającym do czynienia z tym czytaniem Ewangelii, że to jest jakaś odstałość taka, nierozumienie pewnych kwestii. Zresztą nawet nie chcą słuchać, że tam może być nawet trochę racji na temat tej wolnej woli. Ja kiedyś u was byłem, jak byłem ostatnio, tak? To było 12 sierpnia tamtego roku. To powiedziałem taką ilustrację, że gdyby to dzieło Boże, które Bóg zrobił dla zbawienia ludzkości, było porównywalne z wodami wszystkich rzek, jezior, oceanów i mórz, to jest wspaniała rzecz. A to, co jest wolną wolą człowieka, mogło być porównywalne do kropli rosy, czyli kropli wody. To i tak Bóg nikogo na siłę nie zbawi, jeżeli to serce nie otworzy się na głos Boży. Tak jak ta ilustracja z objawienia świętego Jana z listu jest opisana, że oto stoję u drzwi. Ktoś narysował ten obraz drzwi i Jezusa stojącego u drzwi, pukającego. Kiedyś nawet do gumachu ONZ-u tak narysowano. I tam były te drzwi, które na zewnątrz nie miały klamki. Z zewnątrz nie można otworzyć, tak? I to nie tylko moje rozumienie, ale to było dosyć takie powszechne rozumienie, że z tym zbawieniem człowieka jest też wkomponowana w całość wolna wola. I dlatego jest tam takie piękne określenie, że będziesz miłował też z całej woli swojej. całym swoim pragnieniem, całym marzeniem, decyzją, którą podejmiesz. Decyzją, którą podejmiesz. Tak. Jezus Chrystus, prawda o wywyższeniu Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty, którą zapowiadał wydarzenie wywyższenia węża na pustyni, prawda o wywyższeniu Syna Bożego w sercu człowieka. Najważniejsze wywyższenie w sercu człowieka, wywyższenie Pana Jezusa Chrystusa, to wtedy, kiedy człowiek się uniża przed Bogiem. To wtedy Bóg jest bardziej wywyższony. Kiedy człowiek wypełnia się pokorą jego serce, posłuszeństwem, oddaniem Bogu, to tym samym Bóg jest wywyższony. Same słowa nie są w stanie zadośćuczynić czy spełnić tego oczekiwania, wywyższenia Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Ale bez słów też nie można wywyższyć Pana Jezusa Chrystusa, chociaż dać świadectwo można innym ludziom, tak? Bez słów, że się ma miłość do Boga, że się Go ceni. Takim przykładem składania świadectwa bez słów to jest ten pierwszy list Piotra, 3 rozdział, kiedy żony mężów niewierzących Piotr proponował, żeby jeżeli nie chcą słuchać Ewangelii, czy jeżeli nie podzielają wiary, to żeby te żony były chodzące w pokorze, szczerze oddane Bogu, to przez ich życie, przez świadectwo życia, to też są słowa. Nasze czyny są konkretnymi też informacjami, które docierają do ludzi. To jest jedno. A druga rzecz, świadectwo. Pan Jezus zachęcał do wzajemnej miłości. I mówił, że jeżeli ludzie z zewnątrz zobaczą w was wzajemną miłość, to poznają co? Że prawdziwie Bóg jest naszym Bogiem, że Bóg jest naszą miłością, że Bóg zbawia, że Bóg zmienia człowieka, że Bóg jest w stanie przemienić nie tylko myślenie człowieka i ciało człowieka, ale w ogóle całą osobowość. I tego potrzebujemy, kiedy patrzymy na wywyższenie Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus, ujrzymy Go takim, jakim On jest. 1 list Jana, 3 rozdział. Lubię ten tekst. Tam apostoł Jan napisał, mówi, teraz nie wiemy, czym będziemy, ale kiedy Go ujrzymy, zostaniemy przemienieni na Jego obraz. Te 3 pierwsze wiersze 3 rozdziału są fantastyczne. My sami, jeżeli oczekujemy naszego przygotowania do życia w wieczności z Bogiem, musimy być gotowi na przemiany, które Bóg chce w nas dokonywać. Ale żeby On mógł dokonywać, to musimy Mu pozwolić na to. Musimy Mu zaufać. Musimy Mu uwierzyć nawet wtedy, kiedy jest to, niektóre rzeczy są nam zasłonięte. A są zasłonięte. Uczniowie nieraz złożyli świadectwo. Jezus do nich mówił pełne prawdy. Oni słuchali. Czasem nawet zapomnieli to. I później pisze jeden ewangelista, mówi, i przypomnieli uczniowie, że Jezus im to mówił i uwierzyli słowom Jezusa Chrystusa. Czasem słyszymy słowa, nawet zapomnimy je, ale Bóg je przypomni. Ale Bóg pomoże nam uwierzyć tym słowom. Ale też są słowa, które słyszymy, pamiętamy i Duch Święty dopomaga nam rozumieć je i wprowadzać w życie, bo po to jest Duch Święty. Duch Święty nie czyni nic sam dla siebie, nie mówi nic sam od siebie, a Duch Święty składa świadectwo o Jezusie Chrystusie i przypomina słowa, które Jezus Chrystus kierował do ludzi i które dzisiaj może kierować. Dlatego, kiedy czytamy ten tekst, że Jezus miał być wywyższony i jest wywyższony. W niebie ma już mnóstwo ludzi, którzy Mu oddają chwałę. Tych, którzy zostali zbawieni. Ma już mnóstwo aniołów, zastępy całe i starcy i nie tylko tam są wspomniani. Dlatego Jezus w niebie ma chwałę. My czytamy o tym, jak rodził się Jezus, że nawet chóry wojsk niebieskich śpiewały na chwałę Bogu. Chwała na wysokościach Bogu, śpiewały, ale na ziemi Jest też to uwielbienie, tak. Ja cieszę się, kiedy śpiewamy, ktoś nawet powiedział, prawosławni lubią to powtarzać, że kto śpiewa, to dwa razy się modli. Podwójnie to jest jak modlitwa, która jest miła. Tak, ale tak, śpiewać, modlić się, ale z drugiej strony mieć serce otwarte na wiarę w to, co Jezus uczynił dla nas, co powiedział do nas. Wierzyć temu, a dodatkowo pozwolić Bogu, aby uczynił nas, Jego, Pana Jezusa Chrystusa, naśladowcami. I Słowo Boże tam opisuje, jak mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, Jezus mówił, niech się zaprze samego siebie i niech weźmie swój krzyż i naśladuje mnie codziennie. Niech Bóg nam w tym dopomoże.